Mario, Matko i Królowo, przybywamy do Ciebie w ramach pielgrzymki dorocznej ludzi pracy. Wśród różnych tytułów, które zanosimy czy używamy wobec Ciebie, dla tego świata pracy jest szczególnie bliski tytuł nauczycielka, miłosierdzia dzisiaj, ale bardziej i powszednie Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Gromadzimy się na tym czuwaniu dziś i jutro pod tym wezwaniem i hasłem Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, naszą nauczycielką miłosierdzia. Chcemy uczyć się od Ciebie, jak być miłosiernym, jak przyjmować miłosierdzie, jak świadczyć o miłosierdziu, jak cieszyć się tym, że jest Ojciec nasz pełen miłosierdzia, który posłał swojego Syna, aby okazał nam miłosierne oblicze Ojca. Chcemy w czasie tych naszych modlitw rozważać, modlić się, rozważać Słowo Boże i tajemnice życia Twojego i Jezusa. Chcemy dobrze spędzić ten czas, patrząc się w Twoje oblicze, pełne miłosierdzia i łaski. Wsłuchując się w Słowo Boże i Słowo Kościoła, wsłuchując się w głos naszego serca, w którym Bóg się odzywa, rozważając sprawy nasze osobiste, naszych rodzin, sprawy pracy i wszystkie problemy, które dotyczą pracy i bezrobocia i praw człowieka pracy. W tych dniach chcemy odwoływać się przede wszystkim do tekstu z Ewangelii Świętego Jana, z drugiego rozdziału, który mówi o początku znaków, jakie Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ta scena kończy się takim stwierdzeniem, taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Chcemy, aby taki był także koniec naszego pielgrzymowania i nasz powrót do domu, abyśmy uwierzyli w znaki, który Jezus czyni w naszym sercu, w naszym życiu, żebyśmy zobaczyli jako te, które dokonały się w naszym życiu, których byliśmy świadkami tych, co do których się spodziewamy. Abyśmy powracali do domu w przekonaniu, że Jezus objawił wobec nas swoją chwałę i abyśmy byli pewni, żeśmy uwierzyli w Niego i chcemy stawać się coraz bardziej Jego pilnymi uczniami. Prosimy Cię, Maryjo, że jesteś pierwszą uczennicą Jezusa, Twojego Syna. Pomagaj nam w tym byciu uczniem Jezusa. Amen.
Jak każdego wieczora naszą modlitwą apelową obejmujemy cały Kościół Powszechny, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, misjonarzy. Polecamy Ci, Matko, szczególnie naszą ojczyznę wraz z jej pasterzami na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Romana, któremu dziękujemy za dzisiejsze rozważania apelowe. Polecamy Ci intencje dobrodziejów tego miejsca, tych, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają to jasnogórskie sanktuarium. Polecamy intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, tak licznie przybyłych uczestników pielgrzymki, redaktorów i czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela, pielgrzymki Ludzi Morza, Kresowianków, Sodalicji Mariańskiej, strażaków z Przysuchy, leśników i pracowników ochrony środowiska, pielgrzymki ludzi pracy, którzy podejmują nocne czuwanie. Są wśród nas pan Dariusz Minkowski, zastępca głównego inspektora pracy. Są członkowie rodziny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, duszpasterza Solidarności. Polecamy Ci, Matko, intencje pielgrzymów z Kościelnika, z parafii ofiarowania Najświętszej Maryi Panny z Wadowic, z Bieszczad, z parafii Życzyn oraz z Wiernej Rzeki. Polecamy Ci, Matko, intencje parafii świętego Jakuba Apostoła w Jadowie w diecezji warszawsko-praskiej, którą w dniu dzisiejszym nawiedzasz w kopii swojego cudownego wizerunku i rozważamy tajemnicę Bożego Narodzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i na błogosławieństwo swojego Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tobie, Matko, zawierzamy wszystkie nasze intencje, Tobie oddajemy się cali, pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami, prać nie radzi w potrzebach naszych, ale ostrzegaj złych przygód, prać nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Krzycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Księdza arcybiskupa Wacława oraz księdza biskupa Romana prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
W lipcu 2016 roku Ojciec Święty Franciszek na Wawelu przypomniał, że w życiu społeczności i różnych wspólnot są dwa rodzaje pamięci – negatywna i pozytywna. Pozytywna jest na wzór Maryi, dziękczynna Bogu za wszystko, co nam uczynił i czyni, a negatywna jest skierowaniem obsesyjnym w stronę zła, zwłaszcza innych. Dlatego pamiętajmy, że w tym samym przemówieniu podał nam przykład pozytywnej pamięci listu i pojednania Episkopatu Polski z Episkopatem Niemieckim, zwłaszcza w kontekście obecnych napięć. Trzeba o tym przypominać w pamięci Kościoła i narodu. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę podczas apelu jasnogórskiego. Pozdrawiamy wszystkich dzisiejszych pielgrzymów, a pośród nich w sposób szczególny leśników, a także ludzi pracy. Drodzy Państwo, zapraszamy do tego, by pozostać razem z Radiem Maryja i telewizją Trwam, na których antenie już za moment w telewizji Trwam informacje dnia, a w Radiu Maryja o 21.30 rozmowy niedokończone.
Kochana rodzina Radia Maria, drodzy przyjaciele, jak już na pewno słyszeliśmy, 7 października w uroczystość Matki Bożej Różańcowej w Polsce podjęta jest akcja Różaniec do granic. Różaniec do granic. Zachęcają nas do tego księża biskupi. Bardzo dobrze byłoby, gdyby cała rodzina Radia Maria, ta apostolska rodzina, rodzina Matki Boskiej, jak mówił o nas Ojciec Święty Jan Paweł II, włączyła się w tę akcję. Różaniec do granic. Różaniec ten będzie odmawiany w kościołach, ale będzie odmawiany również na przejściach granicznych czy na granicach naszych. To jest chyba 22 diecezje, jeżeli dobrze pamiętam. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Spróbujmy się zorganizować. słuchajmy komunikatów, informacji w naszych kościołach, jak to będzie zorganizowane i włączmy się w to bardzo gorąco. Tym bardziej, że patrząc na świat, patrząc na to, co dzieje się w Polsce, patrząc na sytuację również w Europie, patrząc na sytuację w świecie, również pełną niepokoju, ale i na to, że właściwie to w Europie ostatnią wyspą takiego mocniejszego kościoła i normalności, myślę o prawie naturalnym, to jest właśnie Polska. Polska jest taką ostatnią wyspą wiary prawdziwej w Pana Boga, wiary katolickiej. Tym bardziej módlmy się za ojczyznę. Niech to będzie okazja do refleksji, ale i do wielkiego szturmu modlitewnego. Dziękujemy za współpracę. Będziemy podawać Państwu jeszcze informacje, jakie będą do nas dochodzić, a my słuchajmy w naszych kościołach i nie stójmy z boku. Bądźmy prawdziwymi, aktywnymi ludźmi wierzącymi. Szczęść Boże.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować naszym ofiarodawcom, którzy wspierają Radio Maryja i dzieła przy nim wyrosłe, wspierają modlitwą, wspierają również darem serca. Dzięki temu, drodzy, te dzieła mogą nieustannie się rozwijać i służyć Panu Bogu, a także realizować powołanie do ewangelizacji. Bardzo dziękujemy w tej godzinie w sposób szczególny mieszkańcom Żyrardowa. Są to następujące osoby: pani Wanda Waśniewska, pani Barbara Wawrzyniak, pan Henryk Wawrzyniak, pani Helena Dymkowska, pani Maria Karasińska, pani Janina Trzcińska, pani Zofia Szost, pani Barbara Lenonkiewicz, a także pan Henryk Jasiński, pani Anna Liszewska, pani Jadwiga Rutkowska, pani Emilia Grochowska, pani Jadwiga Przedlacka i pani Adela Karbowska. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy również przewodniczącego Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie, pana Henryka Samułę. Oczywiście wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja, zachęcamy i zapraszamy do współpracy i za systematyczną pomoc. Już teraz dziękujemy.
Nad wszystko uśmiech Twój, nad grusz kwitnących sad, nad siedem tłustych lat, nad wód krynicznych strój, nad wszystko uśmiech Twój. I choć zwariował świat, grosz każąc ciułać nam, dziś oddam to, co mam, 6 groszy i 5 łat, za kilka 100 lat. W drewno stóp nas, by dobry był, wciąż łaska. Nad wszystko ty i ja, choć komorników trzech, chcę dzielić palto me, choć mają mi za złe, żem popadł w biedy grzech, ja cóż ja jak twój śmiech.
nad w Nowym Jorku bis, nad Malin Bełem swój, nad wszystko uśmiech twój. I choć zwariował świat, grosz każąc ciułać nam, dziś oddam to, co mam, 6 groszy i 5 płat. Za kilka z tobą lat. No.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maryja.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi. Istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003.
W niedzielę 24 września bieżącego roku w Bydgoszczy będą miały miejsce centralne obchody zakończenia roku jubileuszowego 400. rocznicy charyzmatu wincentyńskiego. Uroczystej Eucharystii sprawowanej w bydgoskiej Bazylice Świętego Wincentego a Paulo przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Natomiast homilię wygłosi ojciec Tomasz Mawricz, przełożony generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. Uroczyste obchody będziemy transmitować na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Początek transmisji w niedzielę 24 września o godzinie 13. Serdecznie zapraszamy.
Jest godzina 21:30. Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na drugą część naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Spotkania z naszym dzisiejszym gościem, którym przypomnę jest ksiądz profesor Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz duszpasterz lekarzy archidiecezji krakowskiej. Serdecznie witamy się za profesora na antenie Radia Maryja.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom, których zapraszamy do współtworzenia również naszego czasu, czasu rozmów niedokończonych. To po wstępie, o który poprosimy naszego dzisiejszego gościa, księdza profesora. Temat, który podejmujemy, to temat islam jako zagrożenie dla Europy i chrześcijaństwa. Temat ten realizujemy w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, tego, co możemy obserwować na co dzień, obserwując media. I na początku już, tak jak i w pierwszej części naszego spotkania, chcemy zaznaczyć, że chcemy mówić o politycznym islamie. Nikogo nie chcemy absolutnie gdzieś tutaj dyskryminować czy przekreślać. Absolutnie nie. To chcemy, żeby to już na początku naszego spotkania bardzo konkretnie wybrzmiało. My mówimy o islamie politycznym, o tej kwestii, czym on jest. Chcemy przedstawić te zagadnienia związane z tą rzeczywistością, aby też w naszych rozmowach, nawet takich rozmowach codziennych, pewnie i w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, tam gdzie na co dzień przebywamy, mamy sposobność niejednokrotnie do tego, aby wymieniać myśli, zdania również na temat tego, co się dzieje w Europie, na temat uchodźców, którzy przybywają do Europy, na temat islamu. I chcemy poprzez chociażby dzisiejszy nasz program i za pomocą naszego dzisiejszego gościa dostarczyć argumentów, merytorycznych, konkretnych, rzeczowych argumentów na temat tej rzeczywistości, rzeczywistości islamu. Zatem rozpocznijmy, księże profesorze. Niejednokrotnie gdzieś słuchając pewnego rodzaju też wytłumaczeń po zajściach, które mają miejsce na zachodzie Europy, po tych zajściach związanych z wybuchami i z atakami terrorystycznymi, te tłumaczenia są niejednokrotnie bardzo takie zawiłe. Mówią, że ci apologeci, tak to określmy, islamu, że te działania wynikają z niezrozumienia istoty islamu, że prawdziwy islam jest zupełnie rzeczywistością inną. I spróbujmy podczas naszego spotkania też przybliżyć istotę islamu, też no, naświecić to, tę rzeczywistość, tak abyśmy mieli konkretne argumenty, konkretną wiedzę, wiedzę merytoryczną do naszej dyskusji, też do budowania swojej świadomości.
Tak, to jest bardzo potrzebne, co powiedział ojciec. Posiadanie elementarnej wiedzy na temat islamu. Jeżeli nie mamy tej wiedzy, możemy być łatwo manipulowani, zwodzeni, szczególnie przez przeciwników, wrogów Kościoła. I ja o tym ostatnio znowu mogłem przekonać się w sierpniu, parę tygodni temu, kiedy nagle zaczęli dzwonić do mnie dziennikarze, byłem wtedy w Niemczech, jak będę dalej komentował moją wypowiedź na Twitterze. Okazało się, że już w lewackich, ateistycznych mediach krąży moja wypowiedź. Mianowicie po tym strasznym gwałcie i pobiciu w Rimini miałem napisać, że jeżeli ta kobieta jest w ciąży, to powinna urodzić dziecko, trzeba ludziom pomagać, ale trzeba tak postępować. I lewackie media rozpętały niesamowitą nagonkę pełną nienawiści na mnie, jakim jestem potworem, nieczułym człowiekiem. Czyli atakowali nie tyle tych gwałcicieli, nie pisali o nich, którzy są, no, jak wiemy, zapewne muzułmanami, tylko pisali o księdzu Oko. To jest taki klasyczny manewr odwrócenia uwagi. nie piszmy o tych, którzy zgwałcili, tylko piszmy o księdzu Oko. I pani Joanna Senyszyn, pani profesor, posłanka na Sejm Polski, także posłanka do Parlamentu Europejskiego, stwierdziła nawet, że ksiądz Oko jest gorszy od gwałcicieli w Rimini. Dopuszcza się bezkarnego wymuszania i powinien być usunięty z kościoła katolickiego. No, to jest niesamowita wypowiedź, bo no, kontynuując myśl pani Senyszyn, no to jeżeli jestem gorszy od tych gwałcicieli, to no, za taki czyn no, można dostać chyba no, na 25 lat więzienia. W Stanach na przykład te wyroki się sumują, czyli no to ja powinienem dostać 100 lat albo no, karę śmierci. No, taka jest linia myślenia pani profesor. Tylko, że no, jeszcze w dodatku, no, ja już od prawie roku informowałem, że to konto na Twitterze jest fałszywe, że to nie jest moje konto. To można było się tego dowiedzieć, też dziennikarze, którzy pisali na ten temat. Należało to sprawdzić. No i w związku z tym też nie mogłem napisać takiego zdania. Czyli zauważmy, jaką kampanię nienawiści, kłamstwa zbudowano na tym fałszywym koncie i fałszywym wpisie. Widać, że jakby ci ludzie no, no byli w amoku, że oni tak nienawidzą, tak chcą dopaść, że nawet nie zachowują podstawowych form kontroli, ostrożności, tylko no, uważali, że mają okazję, żeby dać upust swojej niesamowitej nienawiści, ale też manipulacji. Bo zauważmy, tutaj była taka wyraźna intencja odwrócić uwagę od uchodźców muzułmanów, a zwrócić nienawiść na księdza Oko. No to jest no, niesamowita manipulacja, ale też żerująca na nieświadomości ludzi, czym jest islam. I to też no, lepiej nam uświadamia, jak bardzo trzeba informować, czym jest islam, w co wierzą muzułmanie. Tym bardziej, że no, no widzimy, co się dzieje w Europie. Właściwie prawie nie ma tygodnia, żebyśmy nie byli informowani o kolejnym strasznym ataku terrorystycznym, który no, właśnie dokonują muzułmanie. Giną w nich niewinne osoby, no, nawet dzieci. Dzieci są rozrywane bombami, rozjeżdżane kołami ciężarówek. No, to jest straszne, a często w komentarzach słyszymy jakieś takie łagodzące wytłumaczenia, że to nie jest islam, że to nie ma nic wspólnego z islamem. No, to wygląda na wielkie manipulacje. No, o tym też jakoś szczególnie mogą się przekonać podczas pielgrzymki do Armenii i Gruzji w czerwcu tego roku. Byliśmy w Armenii, która liczy dzisiaj 3 miliony mieszkańców. I otoczona jest no, właściwie przez ponad 150 milionów muzułmanów, którzy no, są gotowi zniszczyć to państwo. A przecież 100 lat temu dokonał się pierwszy holokaust XX wieku właśnie na Ormianach. Turcy zamordowali około 1,5 miliona Ormian. I do dzisiaj do tego się nie przyznają, no tym bardziej nie przepraszają. I dzisiaj są też gotowi zniszczyć to państwo, jakby dokończyć dzieła. Wiemy, że na tej zbrodni wzorował się Hitler, który w 1939 roku powiedział, no Turcy wymordowali tyle Ormian i nic się nie stało. No to my możemy podobnie wymordować Żydów. Widać, jak zbrodnie niewyznane, nieodpokutowane, nieukarane, no są inspiracją do następnych zbrodni. I patrząc na ten mały, biedny kraj otoczony przez muzułmanów, no, no widzieliśmy, jak jego egzystencja wisi na włosku. Na przykład w klasztorze, na którego terenie no, był więziony w IV wieku Grzegorz Oświeciciel. To był święty, który wprowadził chrześcijaństwo do Armenii. Sprawił, że to państwo stało się pierwszym państwem chrześcijańskim. Obok tego świętego miejsca Ormian, no już niedaleko jest granica turecka i widać minarety, meczety, tak blisko tego miejsca, no widać jakby, no już, no Turcy są gotowi, żeby też zająć te tereny, kiedy Armenia się broniła przed Azerami, to Turcy wyrażali gotowość pomocy. Widać, jak istnienie tego kraju jest nadal zagrożone, pomimo takiej zbrodni, pomimo takiego holokaustu Ormian. No w związku z tym No pierwszy raz w życiu byłem zadowolony, widząc żołnierzy rosyjskich, garnizony rosyjskie w Armenii. No bo właściwie Armenia istnieje tylko dzięki obecności Rosjan, którzy też mają swoje interesy. Armenia, taka resztkówka chrześcijańska na tych terenach, to przecież było kiedyś potężne królestwo, te tereny wszystkie były chrześcijańskie, ale zostały zniszczone przez muzułmanów, no istnieje jeszcze dzięki ochronie Rosjan. No ale podobna sytuacja jest z Izraelem. Izrael też jest otoczony przez ponad 100 milionów muzułmanów i też no, oni chcą zniszczyć to państwo. On też istnieje zasadniczo dzięki ochronie mocarstwa Stanów Zjednoczonych, też swoim bombom atomowym. No ale tak sobie uświadomiłem, no jakie zagrożenie stanowi islam. Ormianie i Gruzini, widząc jak my milionami przyjmujemy muzułmanów do Europy, no chwytają się za głowę na podstawie swoich doświadczeń historycznych. Oni ledwo uszli z życiem. No mówią, że to jest cud, że oni jeszcze żyją, że nie zostali zupełnie eksterminowani przez muzułmanów. No ostatnio głównie dzięki ochronie Rosji jeszcze mogą istnieć. No ale podobna sytuacja jest z Izraelem. No przecież no, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tego zagrożenia. A w dodatku, no, w związku z tymi wydarzeniami w Europie, ostatnio przestudiowałem cały Koran, także no, życiorys Mahometa, Sirę, hadisy przynajmniej częściowo, opowieści życia Mahometa, bo to jest właśnie jest taka trylogia muzułmańska. Sira, czyli życiorys, Koran i hadisy. To stanowi trylogię świętych ksiąg muzułmańskich. I polecam każdemu, który chce rozsądnie mówić o islamie, no przeczytać Koran i przynajmniej część z tych pozostałych ksiąg. No jak się da, pojechać do Armenii, żeby zobaczyć, jakie zagrożenie stanowi islam polityczny dla nas. O tym trzeba mówić, trzeba alarmować, bo tutaj jesteśmy często manipulowani, prawda jest ukrywana przed nami. Oczywiście, tu jak zaznaczał ojciec, trzeba podkreślić, że mówimy przede wszystkim o wymiarze politycznym islamu. Jest też wymiar religijny i w tym wymiarze ludzie mogą bardzo uczciwie, gorliwie zmierzać w stronę Boga. To wiemy, jest możliwe w każdej religii, także dla ateistów, jeżeli ktoś no, bez swojej winy nie zna lepszej wiary, jeżeli postępuje zgodnie ze swoim sumieniem, może osiągnąć Boga. Bo no, decyduje nie to przede wszystkim, jaką wiedzę osiągnęliśmy, ale na ile jesteśmy wierni temu, co uważamy za prawdę. I życie religijne zasadniczo trzeba otaczać wielkim szacunkiem. Tą relację między człowiekiem a Bogiem to jest coś świętego. To miejsce w duszy, gdzie spotykamy się z Bogiem, to jest szczyt naszego człowieczeństwa. To jest najważniejsza, święta relacja. I w każdej religii ma się szansę, żeby tą relację zbudować. Tak więc na pewno wielu muzułmanów bardzo szczerze i dobrze w granicach swojego poznania buduje tą relację do Boga, stara się pięknie żyć. No chociażby no, 50% muzułmanów to kobiety, które no, zasadniczo ciężko pracują w domu dla swoich rodzin, są nieraz bardzo źle traktowane, no właśnie zgodnie z zasadami islamu, ale no, starają się czynić dobro i na pewno to Bóg docenia i szanuje. I to życie religijne, tą relację do Boga trzeba otaczać najwyższym szacunkiem. Ale jednak trzeba mieć świadomość, że islam jest zarazem programem politycznym, no śmiertelnie groźnym dla tych, którzy nie są muzułmanami. Trzeba rozumieć istotę islamu i istotę jego dążeń. A tutaj, no, szczególnie w Europie Zachodniej, jesteśmy okłamywani, jesteśmy zwodzeni. Politycy, dziennikarze nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą, czym jest islam, co on czyni, do czego zmierza. Również specjaliści rzekomi od islamu, którzy tym się mają naukowo zajmować, no nieraz są bardzo tendencyjni, kiedy po kolejnym zamachu nam usiłują tłumaczyć, że to nie ma nic wspólnego z islamem. No, tylko tak to jest przypadek, że te zamachy wyłącznie popełniają muzułmanie. To ich tłumaczenia przypominają takie tłumaczenia filozofów marksistowskich, którzy nam tłumaczyli, że zbrodnie komunizmu to nie mają nic wspólnego z komunizmem. Chociażby było ich mnóstwo i coraz straszniejsze, to sam komunizm jest dobry, to są tylko wypaczenia. No trochę podobnie nam się usiłuje tłumaczyć zbrodnie popełniane przez muzułmanów. No trzeba też pamiętać, że ci nieraz rzekomi specjaliści od islamu są bardzo tendencyjni, no, są też uwarunkowani. Jest taka prawidłowość, że jak człowiek czymś się zajmuje no, z upodobaniem, to może stracić krytycyzm wobec danego obszaru. Na przykład znajomy ambasador mówił, że w dyplomacji jest taka zasada, że ambasador nie powinien być zbyt długo w jednym miejscu, bo jest taka tendencja, żeby za bardzo sympatyzować z krajem, w którym gości, że właściwie z czasem po paru latach już może bardziej reprezentować interesy nie swojego kraju, tylko kraju, w którym gości. Co oczywiście nie słuszy temu kraju, który go wysłał, jako ambasadora. I coś podobnego jest z ludźmi, może się zdarzyć, którzy studiują islam, że mogą sami się okłamywać i usiłować nie dostrzegać ciemnych stron islamu, no bo to też nieraz by kwestionowało ich zaangażowanie, ich wypowiedzi. No poza tym są też uwarunkowania finansowe. No ludzie, którzy zajmują się takimi studiami, otrzymują nieraz stypendia, nagrody finansowe z bardzo bogatych krajów arabskich. Na koszt tych krajów przebywają, w tych krajach, w konferencjach, no i są uzależnieni finansowo. Potem, jeżeli się bierze od muzułmanów duże pieniądze, to trudno oczekiwać, żeby taka osoba potem cokolwiek krytycznego mówiła o muzułmanach. Więc trzeba wiedzieć, że ci rzekomi specjaliści od islamu, którzy usiłują się przedstawiać jako bezstronni, w istocie są ambasadorami opłacanymi przez muzułmanów, którzy zaprzeczają no, podstawowym, oczywistym prawdom. Dlatego właśnie no, potrzebujemy podstawowych wiadomości na temat islamu, żeby nie dać się oszukiwać, nie dać się manipulować. No, trzeba wiedzieć, w co wierzą muzułmanie, co dzieje się w ich umysłach, jaki mają potencjał wiary, do czego mogą zmierzać. No i tutaj bardzo ważne jest zaczęcie od początku, czyli od samego Mahometa. Zauważmy, że w tych przekazach medialnych, politycznych właściwie nic się nie mówi o Mahomecie, kim on był. Albo usiłuje się go stawiać na jednym poziomie z Jezusem czy Buddą. No, tak nie można. Część życia Mahometa jest straszna i jest obciążona strasznymi czynami. No, trzeba pamiętać, że Mahomet zaczynał w sposób łagodny. Najpierw przez 13 lat w Mekce starał się nawracać ludzi słowem, ale miał tutaj mizerny efekt. W sumie nawrócił gdzieś 150 ludzi, no przede wszystkim spośród swoich krewnych, czyli tak gdzieś 12 osób na rok. Kiedy jednak został zmuszony do ucieczki do Medyny, tam zaczął działać w sposób zupełnie inny, przemocą, gwałtem, wytaczaniem wojen. No i tam odniósł wielki sukces. Tam w ciągu tych 10 lat właściwie opanował cały Półwysep Arabski. Ale na drodze przemocy i gwałtu. I dlatego mamy szereg sprzeczności w Koranie, właśnie szczególnie pomiędzy tymi tekstami łagodnymi pisanymi w Mekce i tymi okrutnymi tekstami wojennymi pisanymi w Medynie. I to jest też możliwość manipulacji, której nas poddają często muzułmanie, bo no właśnie, kiedy dochodzi do kolejnej zbrodni popełnianej przez muzułmanów, to oni nam pokazują teksty pisane w Mekce. I dla kogoś, kto nie zna Koranu, no to może być przekonujące. Ale pomijają podstawową prawdę, że te teksty zasadniczo nie obowiązują, bo jest tak zwana zasada abrogacji w islamie, czyli uznawania za ważne w przypadku sprzeczności tych tekstów, które były napisane później. A później są właśnie napisane te straszne teksty wojenne. Można powiedzieć, że tutaj jest zasadniczo inna sytuacja niż w chrześcijaństwie. Bo no też nieraz się używa takiego argumentu, no ale chrześcijaństwo też dopuszczało się strasznych rzeczy, a w Starym Testamencie jakie straszne rzeczy piszą, jeżeli coś takiego jest w Koranie, no to jest podobnie, to nie jest takie złe. Tylko zauważmy, że tutaj jest odwrotna sytuacja, że u nas najpierw był Stary Testament, a potem Nowy Testament. Bóg w swojej pedagogii stopniowo objawiał swoją dobroć, miłość i u nas właśnie no, podobnie jak w Koranie, teksty późniejsze Nowego Testamentu w przypadku sprzeczności znoszą teksty Starego Testamentu. Czyli Bóg, cechy Boga miłosiernego, pełnego miłości, no, znoszą te teksty Starego Testamentu, które wzywają do wojny, do wytępienia narodów mieszkańców Kanaanie i tak dalej. Tworzą nowe nastawienie. Tylko zauważmy, że w Koranie jest niejako na odwrót, bo to teksty Medyny, teksty okrucieństwa, teksty wojny, bezwzględności znoszą łagodne teksty Mekki. Czyli musimy pamiętać, rozumieć, że w Koranie, w islamie jest niejako na odwrót, że u nich najpierw niejako jest łagodność jakby w Nowym Testamencie, w Mekce, a potem jest okrucieństwo z okresu Medyny, straszne okrucieństwo. I to okrucieństwo jest ważne. To trzeba mieć tego świadomość, żeby nie dać się manipulować tymi tekstami z Mekki, które zasadniczo tracą ważność wobec tekstów z Medyny. No, a w okresie Medyny no, Mahomet dopuszczał się strasznych rzeczy. Żeby zdobyć środki na rozszerzanie swojej religii, dopuszczał się napadów na karawany, wzniecał wojnę za wojną, wybijał całe plemiona żydowskie. W Medynie właściwie zabił wszystkich mężczyzn, Żydów, którzy tam stanowili wielką grupę ludności. No, proszę sobie wyobrazić, na przykład, że ten Mahomet kazał wymordować wszystkich mężczyzn z plemienia żydowskiego, 800 mężczyzn. I razem ze swoją ukochaną żoną Aiszą, która wtedy miała 12 lat, poślubił ją, jak miała 6 lat, z upodobaniem cały dzień przyglądał się, jak 800 Żydom ucina się głowę. Taki mini holokaust. To zrobił Mahomet, to zrobił założyciel islamu. I na ten temat mamy no, mnóstwo tekstów w Koranie. Na przykład sura 9.5, tak zwana sura miecza. A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie. Chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki. Sura 9.29. Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą, dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką, nie zostaną upokorzeni. Właśnie, jeżeli łaskawie oszczędzi się życie niemuzułmanów, to trzeba ich upokorzyć. Trzeba zmusić do płacenia podatku, który może swobodnie nawet sięgać 50% dochodów. Albo sura 33:61. Przeklęci, gdziekolwiek się znajdują, zostaną schwytani i zabici bez litości. No, to jest Mahomet. To ma być Boże objawienie. Zostaną schwytani i zabici bez litości. Albo sura 47:4. Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi. Czyli no, zabijcie ich, utnijcie im głowę. A kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi. No, tu jest pochwała dla tych, którzy idą na wojnę, bo oczywiście Mahomet miał problem tak zwanych dekowników, którym no, nie chciało się walczyć. No to on podkreślał, że najbardziej kochani przez Allaha cenni są wojownicy, szczególnie wojownicy na koniach. Na przykład wprowadził przepis, że w przypadku zwycięstwa jeździec, który ma konia, otrzymuje 3 razy więcej łupów niż piechur. Islam rozszerzał się na zasadzie wojny i to jest zapisane w Koranie, na zasadzie bezwzględnej wojny, no, niesamowitego okrucieństwa. Mamy tego świadectwa też w całej życiu Mahometa, właśnie w Sirze, w hadisach. Na przykład w ciągu panowania w Medynie Mahomet osobiście brał udział w 27 wyprawach wojennych. W tym czasie doszło do 38 innych bitew i ekspedycji. To daje 65 przypadków użycia siły zbrojnej dokonanych w imię islamu, czyli jedną wyprawę co 6 tygodni, a poza tym wiele morderstw i przeprowadzonych egzekucji. Mahomet nie cierpiał żadnego sprzeciwu. Każdy, kto mu się sprzeciwił, kto go skrytykował, nawet poeta, kobieta, był mordowany bez litości. Mahomet namawiał do tych morderstw i je pochwalał. To jest życie Mahometa. I no, musimy rozumieć, że w islamie, w Koranie ponad 90 razy pisze, że muzułmanie mają naśladować Mahometa. No, na szczęście nie wszyscy chcą tak naśladować, ale no zrozummy, jeżeli dzisiaj bojownicy ISIS mordują, podrzynają gardła, no to mówią, co wy chcecie od nas? Przecież tak robił Mahomet. My mamy go naśladować. Także trzeba rozumieć, że no, według takiego programu ci, którzy chcą tak całkiem naśladować Mahometa, tak na 100%, no to mogą robić takie rzeczy. Więc ludzie, którzy robią takie rzeczy, to nie jest aberracja islamu. To są ludzie, którzy właśnie islam starają się w 100% zrealizować. To jest olbrzymia różnica wobec chrześcijaństwa. Ci, którzy chcą na 100% zrealizować Ewangelię, to zostają świętymi. To zostają takimi jak Matka Teresa czy święty Franciszek, bo taki jest program chrześcijaństwa, taki jest program Jezusa. Natomiast no, ci, którzy na 100% chcą zrealizować Koran, no to łatwo mogą zostać terrorystami, wojownikami, prowadzić dżihad. Trzeba pamiętać, że dżihad to jest no, czynność najbardziej ceniona, właśnie wojna. Na przykład w Sirze, w życiorysie 67% tekstu jest poświęcone właśnie dżihadowi, w życiorysie Mahometa. W hadisach 21%, w Koranie 9%. Czyli w całości trylogii muzułmańskiej ponad 1/3, 31% tekstu jest poświęcona dżihadowi, czyli wojnie z niewiernymi. Właśnie kafirzy to jest zasadniczy temat Koranu, tej trylogii. Jak traktować kafirów, jak ich zwalczać, jak ich pokonywać. W sumie w całości trylogii 51% tekstu jest poświęcona kafirom. Koran 64%, Sira 81%, Hadisy 37%. Ponad połowa tekstu świętych ksiąg islamu jest poświęcona wojnie z nami, z kafirami, czyli pod ludźmi, którzy nie są muzułmanami. Według tego nauczania z nami można zrobić wszystko. Można nas zabić, uciąć głowę, obrabować. Kobiety można zniewolić, zgwałcić. Więc widać, że Koran w dużym stopniu jest programem politycznym, jest programem bezwzględnego podboju całego świata. To jest no, wielkie ostrzeżenie dla nas. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To są początki islamu, to jest wzór islamu. I oczywiście w każdej religii są ludzie w różnym stopniu zaangażowani. Tacy, którzy są na 1%, na 5% zaangażowani, tacy, którzy na 100% są zaangażowani. I to jest no, wielkie ostrzeżenie dla nas. Też no, w Koranie kwestia kobiet, to też jest zatrważające. Trzeba pamiętać, że Mahomet w sumie miał 14 żon, przy czym to przedstawiał jako specjalne objawienie dla siebie. Innym pozwalał tylko na 4 żony. Ale na przykład, jak pisze o ten temat, przedstawia jako objawienie Boże specjalne prawa dla siebie. To jest sura 33:50. O proroku, nie uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz. I córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą. Zauważmy, jakie to jest szczegółowe wyliczenie. I to jest, to są no, osoby spokrewnione z nim. I Mahomet twierdzi, że Bóg mu objawił, że one mogą być jego żonami. Kobiety, które wędrowały razem z tobą i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się prorokowi, o ile prorok zechce ją pojąć za żonę. I to jest dozwolone tylko dla ciebie, z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic, tak abyś nie czuł się skrępowany. No, jest to osobliwe objawienie. No, no rzeczywiście Bóg ma ekstra prawa dla Mahometa. Ale mało tego, na szeregu miejsc w Koranie Mahomet stwierdza, że oprócz tego tych kobiet można mieć, jak stwierdza, kobiety, które posiadła twoja prawica. Na przykład sura 33:52. Możesz mieć kobiety, która posiada twoja prawica. Sura 4:3. Żęcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne, z dwoma, trzema lub czterami, albo z tymi, którymi zawładnęły wasze prawice. Kobiety,